Ponieważ nie z wszystkimi z braterstwem się przywitałem, dlatego pragnę to uczynić teraz. Pokój braterstwu. Takie już to braterstwo przekazywali pozdrowienia. Również i ja chciałbym przekazać od pozostałych braci i sióstr ze zborów w Krośnie, od braterstwa Siedleczków z Australii, od brata Józia i jego żony i od braterstwa Kopczyków. Myślę, braterstwo, że schyłek roku jest taką porą dla chrześcijan, czy dla dzieci Bożych, czy dla tych, którzy żyją z Bogiem, którzy wiele zastanawiają się o sprawach Bożych. I chciałbym się z braterstwem podzielić rozważaniem, próbą odpowiedzi na trudne pytania. Bynajmniej nie pytania doktrynalne, ale życiowe. I od razu chciałbym powiedzieć, że to, nad czym się będziemy zastanawiać, nie będzie całkowitą odpowiedzią. Otóż już blisko ponad rok temu dosięgła nas taka smutna informacja. Mnie osobiście to zostało w delegacji, gdy byłem w Warszawie i od razu wiedziałem, że coś się musiało stać, bo no, nigdy żona do mnie w godzinach pracy nie dzwoni, jeżeli się nic nie dzieje. Myślę, że często jest tak w życiu, że serce nam mówi, dlaczego tak się stało? I nie potrafimy odpowiedzieć. I w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć kilka słów ku pocieszeniu tym, którzy są smutni, strapieni na duchu, tym, których życie nie jest łatwo i w ogóle nie jest się łatwo z pewnymi rzeczami pogodzić, w których życiu cały czas pojawia się to pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie? Dlaczego tak jest, że ci, którzy miłują Boga, starają się zgodnie żyć z nauką Słowa Bożego, miłują Boga jako Stworzyciela całego Wszechświata, częstokroć mają trudne życie. Przeżywają doświadczenia takie jak śmierć dziecka, nieuleczalna choroba dziecka. Dlaczego tak jest, że czasami jedziemy na konwencję i nie dojeżdżamy? Gdybyśmy jechali gdzie indziej, można by było powiedzieć, Bóg mnie nauczył, żeby tam nie jechać. Ale czy takie lekcje powinniśmy odbierać, że nie powinniśmy jeździć na konwencję, skoro nie dojechaliśmy? Dlaczego tak się zdarza? Myślę, że słowa, które chcę z braterstwem rozważać, niechaj będą pewnego rodzaju pociechą dla nas wszystkich, próbą wyciągnięcia lekcji. A dla młodych, myślę, pobudką do większej miłości, przede wszystkim starszych. Starszych wiekiem, ale i starszych ojców. W szczególności ojców Starego Testamentu. Bo Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale 52 wersecie dodał taką przypowieść, króciutką, i mówi tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze skarbca nowe i stare rzeczy. Nie jest dobrym gospodarzem ten, kto dobywa tylko nowe rzeczy, ale też nie jest dobrym gospodarzem ten, który dobywa tylko stare rzeczy. Każdy uczony w piśmie stał się uczniem Królestwa Niebios, podobnie jest do gospodarza, który dobywa ze skarbca nowe i stare rzeczy. Chciałbym z braterstwem rozważyć temat Rosh Hashana, siedząc przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Rosh Hashana jest to żydowska nazwa święta biblijnego, które w Biblii jest nazywane święto trąbek. A dosłownie znaczy głowa roku. Było to święto obchodzone pierwszego Tishri. A pierwszy Tishri był to pierwszy dzień nowego roku cywilnego u Żydów. Innymi słowy, był to nowy rok. Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza w 8 rozdziale od 5 do 13 wersetu jest zapisana taka historia, którą często wspominamy, z setnikiem i ze sługą jego, którego Jezus uzdrowił. I czytamy tam takie słowa. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Czyli powiedział do kogo? Do Żydów, prawda? Oni chodzili za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Innymi słowy, no u was, wśród was takiej wiary nie znalazłem, pomimo tego, że chodzicie za mną. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Co to znaczy siedzieć z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios razem przy stole? Częstokroć te słowa, gdy tłumaczymy, to odnosimy, że tak powiem, do przyszłej struktury Królestwa, prawda? Ale Pan Jezus mówi w konkretnej sytuacji te słowa. Oto przychodzi poganin, który ma pełną świadomość tego, że Jezus może uzdrowić jego sługę. Ma taką wiarę, że jest przekonany, że wcale nie musi fizycznie Jezus być obecny w jego domu, żeby dotknąć tego chorego, czy go podnieść za rękę. To jest niepotrzebne. Co Pan Jezus chciał powiedzieć temu setnikowi, którego wiara bardzo go zadziwiła? Bo przecież czytamy, gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Sam Pan Jezus te słowa świadczył o tym, że również był zaskoczony, mile zaskoczony. Setnik ten myślał, że wcześniej musiał niewątpliwie widzieć cuda dokonywane przez Pana Jezusa. Bo jak każda wiara, każda nadzieja ma jakąś podstawę. I wiara się z czegoś, czy nadzieja rodzi w człowieku, prawda? I ten setnik, skoro przyszedł do Pana Jezusa, to i mówi, że ty jesteś w stanie to uczynić i wcale nie musisz tam iść, tylko rzeknij słowo, musiał mieć jakąś podstawę. Zapewne były to cuda widziane przez Niego, dokonywane przez Jezusa. I zastanawiając się nad tym, analizując to w swoim sercu, w swoim życiu, chyba doszedł do wniosku, że aby sługa Jego, który leżał w domu sparaliżowany, żeby był uzdrowiony, bynajmniej do tego nie jest potrzebna fizyczna obecność tego Galilejczyka. Wystarczy tylko, że rzeknie słowo, bo moc tego Galilejczyka jest w słowie, w duchu jego słów. Sam przecież powiedział, przecież on będąc żołnierzem, jeżeli tylko rzecze słowo swoim poddanym, to czynią to. Pomimo tego, że częstokroć jest tak, że są gdzieś indziej. Mówił jednemu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi. Jakże mogłoby być inaczej z Jezusem? Jezus, widząc to, rzecze do Żydów, a powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu. To znaczy skąd? Skąd? To znaczy, no z całej ziemi. Tam, gdzie słońce wschodzi i tam, gdzie słońce zachodzi. Z całej ziemi, zewsząd. Wielu przybędzie, nie wszyscy, ale wielu. I zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Ale Jezus te słowa wypowiedział, bazując na tym wydarzeniu z tym poganinem. I zdaje się, że chciał powiedzieć, że wielu pogan, którzy żyją z całej ziemi, zasiądzie do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. A Królestwo Niebios w Ewangelii, we wszystkich Ewangeliach, zazwyczaj odnosi się do życia ludzi wierzących, ale z tej strony zasłony, prawda? Wiele przypowieści Pan Jezus powiedział, przyrównując życie wierzących do Królestwa Niebios. A więc co to znaczy siedzieć przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem? Co to znaczy dla nas, pogan? Otóż, tak jak wiemy, zazwyczaj przy stole ludzie zasiadają w okresie świąt. Przy stole zasiada rodzina. Ale przy stole siedział Jezus z celnikami i grzesznikami. W wieczorniku przy stole Jezus spożywał z apostołami wieczerzę. A Jan był przytulony wtedy do jego piersi. W domu Łazarza przy stole Maria wzięła funt bardzo drogiej maści nardowej i namaściła nogi Jezusa, otarła je włosami i cały dom napełnił się miłą wonnością. Na podstawie tych historii wspomnianych możemy powiedzieć, że zaprawdę błogosławieni ci, którzy usiedli przy stole z Panem. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, błogosławieni również są ci słudzy, których gdy Pan przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. W psalmie 128 czytamy takie słowa. Jest to jedna z pieśni pielgrzymek. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica, w obrębie zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech ci błogosławi Pan Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twego i abyś oglądał dzieci synów Twoich pokój nad Izraelem. A więc tu jest to miejsce społeczności rodzinnej. Tak jak psalmista tutaj wspomina. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica, dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu Twego. I gdy wspomnimy i zastanowimy się nad tym, to możemy powiedzieć, że stół to jeden z najważniejszych mebli w domu. To symbol łączności i społeczności. To wzajemne zrozumienie i rozmowa w duchu miłości. Stół to miejsce, gdzie znajduje się wiele miejsca dla wielu. I Pan Jezus powiedział, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu słońca i zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Abraham, Izaak i Jakub to ojciec, syn i wnuk, a więc to rodzina. Abraham, Izaak i Jakub to Bóg, Jego Syn Jezus i Jakub zwany Izraelem. Abraham, Izaak i Jakub to Bóg, Jezus i ci, o których Jezus się modlił, aby byli z Nim jedno. Bóg, Jezus i malutkie statko. Siedzieć przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem to być w społeczności z Ojcem, z Jego Synem i z dziećmi obietnicy. To być z nimi tak, jak jedna rodzina przy stole. Siedzieć przy stole z Abrahamem to zrozumieć mądrość i inteligencję Stwórcy całego Wszechświata. To zrozumieć boski plan wieków i boski plan zbawienia. Siedzieć przy stole z Izaakiem to rozumieć potrzebę ofiary i konieczności przelania krwi. Siedzieć przy stole z Jakubem to wypełniać, nie wykonywać zakon. To rozumieć duchowe znaczenie Tory, zakonu i proroków jako przewodników naszych do Chrystusa Pana. Dlaczego? Poruszając ten temat społeczności z tymi mężami żydowskimi, z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wspominamy święto trąbek, czy jak Żydzi nazywają je dzisiaj święto Nowego Roku, dosłownie głowa roku, po hebrajsku Rosh Hashana. Otóż Pan Bóg postanowił święta w Izraelu w specjalnym celu. W jakim celu? Po co były święta w Izraelu? Różne mogą paść pytania. Najczęściej badacze odpowiadają, że były po to, żeby były cieniem rzeczy przyszłych. I to jest prawda. Ale czy dla Żydów były te święta po coś? Miały przybliżać do Boga. Ale w jaki sposób? Otóż, braterstwo, gdy się nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że święta w Izraelu, Bóg, które Bóg postanowił, były na pamiątkę pewnych bardzo ważnych wydarzeń. I tak jak wspomnieliśmy, one miały oczywiście poprzez wspomnienie tych wydarzeń przybliżać ich samych, Żydów. A myślę, że skoro my chcemy usiąść w Królestwie Niebios z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, to także i nas, do społeczności z Panem Bogiem. I często rozważamy, praktycznie co roku, święto Paschy, prawda? Było ono na pamiątkę zabicia pierworodnych, prawda? Obchodzimy też święto, wspominamy święto prześników. Święto przejścia. Święto przaśników było na pamiątkę czego? Wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. Była to ustawa wieczna i tam Pan Bóg powiedział: będziecie to czynić, aby wspominać te rzeczy, które z wami uczyniłem. Inne jeszcze święta, święto tygodni na przykład, było na pamiątkę czego? Dania prawa zakonu. A na jaką pamiątkę było święto trąbek? I muszę braterstwu powiedzieć, że to jest chyba jedyne święto, którego nie mogłem znaleźć, na jaką pamiątkę było ono obchodzone w Izraelu. Ale Pismo Święte to święto wspomina, prawda? Czytamy o nim na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, 24 i 25 werset mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz synom izraelskim tak: w miesiącu siódmym pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołany trąbieniem święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. Czyli Żydzi w to święto mieli sobie coś przypominać. Miał być to dzień pamiętny, mieli trąbić w trąby i składać ofiary. Skoro nie można znaleźć w Piśmie Świętym, na jaką pamiątkę to święto było obchodzone, to myślę, że należy poszukać gdzie? No, u Żydów. Oni na pewno wiedzą, co przez to święto Bóg chciał im powiedzieć. Żydzi powiadają, że święto Nowego Roku, pierwszego Tiszri, czy Rosh Hashana, jest świętem żydowskim, które najbardziej ze wszystkich świąt wykracza w swoim głębokim sensie poza sprawy narodowe, poza sprawy żydowskie, poza ich religię, judaizm. Oni mówią, że święto Nowego Roku jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy nie tylko Żydów, ale całej ludzkości. I mówią, że pierwszą ważną sprawą jest fakt, że jest to święto na pamiątkę stworzenia świata. Ale nie jest to upamiętnienie stworzenia świata w sensie fizycznym, galaktyk, gwiazd, planet, czy oceanów i zwierząt, ale jest to na pamiątkę pojawienia się na ziemi człowieka, istoty ludzkiej. Oznacza to, że właśnie dopiero stworzenie człowieka jako jedynego tworu boskiego stworzenia według istoty Boga dopełniło wcześniejsze stworzenie przez Boga. Innymi słowy, dopełniło świat, czyniąc go ukończonym, kompletnym i sensownym. I tylko człowiek został stworzony na podobieństwo samego Boga. Drugą ważną rzeczą, którą należy w tym miejscu wspomnieć, jest to, że żydowski Nowy Rok obchodzony jest zupełnie inaczej niż Nowy Rok w większości kultur. A więc zupełnie inaczej niż wśród pogan. Ci, którzy chcą być w Królestwie Niebios, którzy powinni usiąść z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Otóż u Żydów Nowy Rok nie jest okazją, tak jak w większości kultur, także i naszej, do radosnej celebracji, do alkoholu, do zabawy, do tego, żeby powiedzieć: przeżyło się fajnie ten rok, wkraczamy w nowy, szczęśliwego nowego roku, wszystko jest ok. Otóż dla Żydów Nowy Rok jest dniem sądu. Przygotowują się do tego dnia już w miesiącu poprzedzającym to święto. Na czym to przygotowanie polega? W związku z tym, że Bóg stworzył człowieka i to święto jest na tą pamiątkę, oni analizują własne uczynki. Szczególnie te złe, które są skierowane przeciwko Bogu i ludziom. Zastanawiają się innymi słowy nad swoim życiem i sensem swojego życia. Co myślę jest też zgodne z tym, co psalmista powiedział w psalmie 65. Koronujesz rok dobrocią Twoją. To jest podobna myśl. Analiza swojego życia w przeciągu minionego czasu, jednego roku. Wiemy też, że Żydzi w tym miesiącu Tiszy 10 dni później obchodzili następne święto. Jakie? Dzień pojednania, prawda? 10 Tiszy był. I według nich celem moralnym, etycznym tego święta 1 Tiszy, święta trąbek i następującego po nim Jom Kippur, dnia pojednania, jest przeegzaminowanie własnego życia, dostrzeżenie win, okazanie skruchy, przebłaganie Boga i wszystkich skrzywdzonych bliźnich. Jest szczególną cechą judaizmu, że Nowy Rok staje się okazją do rozliczenia swojego życia, do przeanalizowania własnej postawy wobec Boga i ludzi. I myślę, że my jako chrześcijanie częstokroć też tak czynimy. Nie obchodzimy tak święta przełomu roków, jak obchodzi cały świat. Ale staramy się zastanowić nad własnym życiem, podziękować Bogu za Jego wielką dobrotliwość i oddać Mu chwałę. Tak jak Pismo powiada, w ten dzień, pamiętny dzień, Żydzi mieli dąć w trąby. Był to święto trąbek. I być może wydaje nam się, że był to dzień bardzo radosny. I zachodzi pytanie, co to dęcie w trąby, w szofar, dokładnie w trąbę z rogu baraniego, miało oznaczać. I znów oni mówią, że te dźwięki trąb po pierwsze przypominają o stworzeniu świata. Oznajmują nową rzecz, która się dokonała na ziemi poprzez stworzenie człowieka. Że władcą jedynym jest Bóg. A władcę honoruje się właśnie dźwiękiem rogów i trąb. Ten sygnał trąby był sygnałem początku nowego roku. Ten pierwszy dzień nowego roku otwierał u Żydów 10 dni sądu czy 10 dni skruchy aż do dnia pojednania. Jest to dźwięk szofaru, który stanowi przypomnienie, że jest to okres, w ciągu którego należy rozliczyć się z Panem. I to, co chcemy wspomnieć, rzecz najważniejsza dla Żydów, poza tym ogólnym znaczeniem tego święta dla całego świata, oni też powiadają, że ten róg barani, w który się trąbi, w który mieli trąbić każdego roku, dla nich miał przypominać o wydarzeniu, które miało miejsce na górze Moria. A więc była to pamiątka związania Izaaka przez Abrahama. Bo szofar, w który trąbiono, to dosłownie róg barani. Bezpośrednio łączy się z historią, gdy Bóg wskazał Abrahamowi baranka, który zaplątał się rogami w krzewach i został złożony na ołtarzu zamiast Izaaka. Żydzi są przekonani, że to wydarzenie miało miejsce 1 Tiszli, to jest dokładnie w święto trąbek. I to już brat wspomniał w pierwszym wykładzie, że narodzenie Pana Jezusa, którego chrześcijaństwo obchodzi w miesiącu grudniu, przypadało około miesiąca października. I dokładnie pierwszy Tiszli przypada na przełomie września i października. Pierwszego Tiszli w święto trąbek Abraham ofiarował Izaaka, a następnie barana zaplątanego w krzewach. Narodził się Jezus Chrystus. Wszedł do wód Jordanu Jezus. Ten dźwięk trąb również miał przypominać słowa proroków, które dla Żydów brzmiały zazwyczaj ostrzegawczo, a tak jak prorok Amos wspomina w 3 rozdziale i 6 wersecie, czyż nie lękają się ludzie, gdy zabrzmi w mieście szofar? Więc miał przypominać ten dźwięk o lęku przed samym Stwórcą, przed samym Bogiem. Ale w proroctwie Izajasza w 27 i 13 wersecie czytamy: stanie się tego dnia, że zatrąbią w szofar i przyjdą ci, którzy poginali w ziemi asyryjskiej. A więc dla Żydów to święto również oznaczało wiarę w odkupienie przez nadejście Mesjasza. I wiarę w zmartwychwstanie zmarłych. Bo również prorok Izajasz w 18 rozdziale i 3 wersecie powiedział: wszyscy mieszkańcy świata i żyjący na ziemi, gdy podniosą znaki, ujrzycie, a gdy będą dąć w szofar, usłyszycie. Braterstwo, zachodzi pytanie, jak to dęcie w szofar wyglądało? Jakie dźwięki wydostawały się przez to trąbienie? Co ono miało znaczyć? Czytaliśmy z 3 Księgi Mojżeszowej, że to święto miało polegać na trąbieniu w trąbę z rogów baranich i składaniu ofiar ogniowych. I znów nie odczytamy tego w Biblii, ale myślę, że możemy to znaleźć w narodzie żydowskim, w narodzie wybranym, bo to oni dostali dokładne instrukcje, jak mają to święto obchodzić. Otóż oni powiadają, że trąbienie w szofar to są 3 dźwięki. Takie same. Nie da się trąbić w szofar tak, jak się gra na przykład na pianinie czy organach, że wydobywa się różne dźwięki, różne tony. Tam jest 1 dźwięk. Ale gdy obchodzą to święto, to wydobywają 3 dźwięki. Identyczne, lecz różne w czasie trwania. Pierwszy, który nazywają tekia, jest to pojedynczy, długi, trwający 1 dźwięk od 5 do 10 sekund. To tak jakby zawołanie. Dlaczego, Panie? Dlaczego kazałeś Abrahamowi zabić syna? To tak jak powstanie i długie zawołanie do Boga. Drugi dźwięk, szefarim, dźwięk przerywany, składający się z 3 krótkich sygnałów, które w sumie trwają tyle, co ten pierwszy. Metaforycznie jest porównywany do dźwięku złamanego serca. Czyż ten dźwięk nie przypominał Żydom to, co się stało na górze Moria? Czyż Abraham po tym poleceniu Bożym, że masz ofiarować Izaaka, masz go zabić, po tym zapytaniu dlaczego, nie miał złamanego serca? Jestem przekonany, że on na tą górę wszedł ze złamanym sercem. I trzeci dźwięk, wydobywany z szofar w dniu trąbek, nazywany teruah, to dźwięk ostrzegawczy złożony z 9 bardzo krótkich dźwięków. Metaforycznie Żydzi powiadają, że to jest głos płaczącego serca. I myślę, że gdy już Abraham stanął na górze Moria, to tam jego serce, gdy już podniósł miecz, zapewne płakało. Te trzy dźwięki w tym święcie, trąbione na szofar, przypominały Żydom to, co stało się na górze Moria. Co to znaczy siedzieć z Abrahamem i Izaakiem przy stole? To między innymi oznacza obchodzić w duchu to święto. To znaczy wspominać je i być z duchowej społeczności z Abrahamem i Izaakiem kroczącym na górę. Bóg dał Izraelowi święta po to, by zachować pamięć o pewnych rzeczach. Celem obchodzenia świąt było przede wszystkim wspominanie rzeczy, których dokonywał sam Bóg, nie kto inny, a które zdarzały się w życiu, choć były częstokroć bardzo bolesne dla Izraela, po to, aby Żydzi, a myślę także i my, abyśmy oddawali chwałę Bogu. Święto Trąbienia, Rosh Hashana, było na pamiątkę ofiarowania Izaaka przez Abrahama. Przypominało im te trzy rzeczy. To zapytanie, dlaczego, Panie, ten długi dźwięk, jakoby wycie serca, przypominało im o złamaniu serca i o następującym po nim płaczu. Dlatego wspomnijmy to, co stało się na górze Moria. Dlaczego tak jest, że Bóg czasami doświadcza nas śmiercią dziecka? Jeszcze takiego jak Izaak. A Izaak, gdy przeczytamy dokładnie historię, to możemy wywnioskować, że wtedy miał ile lat? No ja analizowałem to dosyć długo i mi wychodzi, że pomiędzy 30 a 40. Patrząc na wypełnienie tego obrazu, możemy powiedzieć, że prawdopodobnie 33,5, prawda? Ale na to dokładnego dowodu nie mamy. W każdym razie był to już dorosły mężczyzna w wieku powyżej 30 lat. Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 22 rozdział, od 1 wersetu do 14. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on powiedział: otom ja. Zauważmy, braterstwo, że ta historia się zaczyna podobnie jak ten dźwięk trąb, święto trąbek. Zaczyna się zawołaniem: Abrahamie, otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał posła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie, włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: ojcze mój. A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Myślę, braterstwo, że nie mamy wątpliwości, że w tej historii Abraham przedstawia Boga, a Izaak jego syna. I tak jak jest to podkreślone w tym przekazie, Bóg powiedział do Abrahama: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz. Myślę, że to jest tak, jakoby ten werset, który częstokroć śpiewamy, że Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlaczego Bóg doświadczył Abrahama takim doświadczeniem? Wiedział, że go miłuje. Dlaczego kazał mu złożyć go na ofiarę? Kazał go zabić. Moria znaczy tyle, co ziemia, na którą Pan patrzy, albo ziemia pod opatrznością Jehowy. Myślę, że Moria jest symbolem po prostu ziemi, naszego globu, gdzie dokonała się ofiara złożona przez Boga na Golgocie, która miała ucieleśnienie w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ale jest pytanie, dlaczego Bóg tak bardzo doświadczył Abrahama? Dlaczego? Czasami spotykają i nas takie doświadczenia i od razu jest pytanie, dlaczego? Myślę, że to pytanie również powstało i u Abrahama. Odpowiadamy częstokroć, że po to, żeby co? Doświadczyć wiarę Abrahama. Ale przecież jego wiara już była doświadczona. Bo gdy czytamy wcześniejszą historię, 15 rozdział, to gdy Bóg dał obietnicę, że w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody, to powiedział, że dlatego będą błogosławione, że poczytano Ci to ku sprawiedliwości. On już wtedy miał tak silną wiarę i była ona doświadczoną. Bo przecież Abraham cały czas wiernie chodził z Bogiem. Poszedł do obcej ziemi. Był bardzo bogaty. I pomimo tego, że pewnie mógł co innego czynić w życiu i nie miałby z tym problemu, to jednak wybrał poddaństwo i posłuszeństwo Bogu. Nie był przywiązany do tego, co miał. Był przywiązany do Boga jako jedynego swojego stworzyciela. W liście do Żydów w 11 rozdziale apostoł święty Paweł poucza nas od 8 wersetu, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Czyli ta wiara była już doświadczoną. Więc po co masz zabić syna? Dlaczego? Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała, że godnego zaufania tego, który dał jej obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I to w życiu Abrahama przez jego historię było bardzo wyraźne, że on nie był przywiązany do tej ziemi, nie był przywiązany do tego bogactwa, co posiadał. Jego ideą było kroczyć za Panem, dążyć do lepszej ojczyzny, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I w końcu apostoł naucza, że przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. I ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę. Ale dlaczego? Na pewno odpowiedź, żeby doświadczyć jego wiarę, jest prawidłowa. Ale czy tylko po to, żeby doświadczyć wiarę Abrahama, czy takie doświadczenie należało mu dać? Czyż nie ma innych metod doświadczenia wiary? Myślę, że są. I Bóg jako inteligentny stwórca na pewno wie, w jaki sposób doświadczyć wiarę i niekoniecznie w taki sposób. Dlaczego więc Abraham został doświadczony w ten sposób? Dlatego, że sobie tego życzył. Dlatego, że tak chciał. Widzę, że braterstwo tak trochę nie za bardzo w to wierzą, co mówię. Ale Pan Jezus powiedział do Żydów, w Ewangelii świętego Jana mamy zapisane te słowa w 56 wersecie, powiedział tak. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Biblia Gdańska dosłownie powie, że Abraham żądał oglądać dzień mój i oglądał i cieszył się. Abraham żył nadzieją, tęsknotą za lepszym życiem. Abraham był dziedzicem obietnicy. Był może nie dziedzicem, ale tym, do którego była obietnica powiedziana: w tobie i nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody. To był człowiek, który żył z Bogiem, który był gościem i przychodniem na tej ziemi, który nie był do niej przywiązany. Był przywiązany do rzeczy wyższych. On dociekał z żądnością. Starał się dowiedzieć: Boże, jak w moim nasieniu mogą być błogosławione wszystkie narody ziemi. Myślę, braterstwo, że gdybyśmy byli udziałowcami takiej obietnicy, sami byśmy Boga zapytywali, jak to będzie, że w naszym nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi, jako gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morskim. I Abraham z żądnością chciał oglądać dzień Jezusa i oglądał i radował się. I my, braterstwo, jako wyznawcy tej samej wiary, siedząc przy stole z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, również częstokroć dociekamy, stawiamy pytania. Wiemy nieco więcej niż Abraham, bo się pewne rzeczy wykonały, ale częstokroć zapytujemy, jak to będzie w Królestwie Bożym, jak to będzie, gdy Kościół będzie zabrany, gdy ciało Chrystusowe będzie uzupełnione, jak to w ogóle będzie z zabraniem Kościoła? Żeby odpowiedzieć Abrahamowi na tą jego żądność serca, Bóg nie mógł uczynić nic innego. Bóg tak jakby odpowiedział: Abrahamie, ja ci nie mogę pokazać inaczej, jak to będzie, jak tylko idź i złóż swojego syna, którego umiłowałeś, jedynego, do kraju Moria, złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. W wersecie trzecim czytamy: wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał swego osła i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Dlaczego Abraham osiodłał osła? Przecież wziął ponadto dwóch sług i syna swego jedynaka Izaaka. Różne odpowiedzi mogą być na to pytanie. Najprostsza to jest taka: bo tak chciał Pan, prawda? Ale dlaczego? Cały czas zapytujemy dlaczego. Myślę, gdy wspomnimy jeden werset z drugiej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział i 13 werset, to chyba mamy odpowiedź. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Inne tłumaczenia powiedzą barankiem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego synów twoich wykupisz. Osioł więc jako zwierzę uparte w myśl tego wersetu może być figurą na kogo? Na Adama. Bo osioł miał być odkupiony barankiem. A baranek to Pan Jezus. To jest figura jasna i czytelna. A Jezus był odkupicielem Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. Już w tym Bóg jakoby pokazał Abrahamowi, jak to będzie z realizacją tej obietnicy, którą ci powiedziałem. Baranek jako zwierzę pokorne i posłuszne przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Był okupem za osła, tak jak Jezus był okupem za Adama. Bóg pokazał Abrahamowi, że to wszystko, ta ofiara, to będzie na konto całego rodzaju ludzkiego. No jak mógł to Bóg Abrahamowi pokazać? Tylko poprzez, jak zresztą większość w Starym Testamencie rzeczy jest pokazana przez ofiary różnych zwierząt. Abraham również wziął dwóch sług, którzy zdaje się, że przedstawiają zakon i proroków. Bo tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Świętego Łukasza w 16 bodajże rozdziale. I 16 wersecie mówi tak: do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Te słowa Jezus powiedział niedługo po tym, jak wszedł do wód Jordanu. A zatem do czasów Jana Chrzciciela, kiedy wystąpił z misją, do czasu, kiedy Jezus był, wstąpił do wód Jordanu, był zakon i prorocy. I to pokazał Bóg Abrahamowi w tym obrazie. Prawdopodobnie te drwa, które narąbał Abraham na całopalenie i gdy szedł na górę Moria, były niesione przez osła. Bo tak mamy napisane, że wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął dwóch sług i syna swego Izaaka. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Myślę, braterstwo, że ilekroć czytamy tą historię, to myślę, że nikt nie potrafi się wczuć dokładnie w to, co tam się stało. I ja jako dziecko inaczej odczytywałem tą historię, a inaczej odczytuję teraz jako ojciec. Co musiało się dziać w sercu Abrahama? Myślę, że pierwsze to to, co cały czas wspominamy, to jest pytanie, dlaczego Panie tak? Pomimo tego, że ja tego pragnąłem, żądałem oglądać, jak to będzie z realizacją tej obietnicy, to dlaczego każesz mi zabić syna mego, jedynaka, jednorodzonego, w którym obietnica ma być przecież zrealizowana, w nikim innym. Izaak był dzieckiem obietnicy. A drugie, to myślę, że w wędrówce na tą górę Abraham na pewno szedł ze złamanym sercem i myślał, co to będzie dalej. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich na trzeci dzień, gdy ujrzał to miejsce, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Myślę, braterstwo, że to odpowiada czasowi wejścia Jezusa do wód Jordanu. Do czasów Jana, do czasu, kiedy Jezus był na, kiedy wszedł do wód Jordanu, te wszystkie drwa, ciężar przekleństwa był na ośle. Innymi słowy, był na Adamie i całym rodzaju ludzkim. Szli również, szło dwóch sług, zakon i prorocy. Ale gdy przyszedł czas wypełnienia, Abraham ich pozostawia i mówi, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Czy Abraham dobrze powiedział? Czy Abraham mówił prawdę? Wrócimy się do was. Mówił prawdę? Nie wiedział, po co idzie? Przecież wiedział, po co idzie. Wiedział, że idzie zabić syna swego Izaaka. Dlaczego więc mówi, wrócimy się do was? Nie mówi, wrócę się do was. Przecież miała być to ofiara całopalna. Czy Abraham mówił prawdę, czy kłamał? Mówił prawdę i tylko prawdę. Bo święty apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów i w 19 wersecie przecież powiedział o Abrahamie w ten sposób. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakoby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go, czyli Izaaka, z powrotem. Myślę, braterstwo, że w tym złamanym sercu Abraham, idąc na tą górę Moria, na to miejsce, około 3 dni, chyba w końcu doszedł do wniosku, że skoro Izaak jest dzieckiem obietnicy, to nawet jeżeli ja go zabiję, to Bóg coś musi uczynić, żeby obietnica się zrealizowała, prawda? Przecież gdy zapowiadał narodzenie Izaaka, anioł Boży, to ewidentnie powiedział, że w nim będzie spełnienie obietnicy. Więc skoro Bóg każe mi zabić swojego syna, to musi przewidzieć coś innego. Tylko to, co święty apostoł Paweł mówi, sądził, czyli ufał, wierzył, że Bóg ma moc wskrzesić go z martwych. Werset 6 powiada, że Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Od tego momentu, kiedy zostawił osła i dwóch sług, ciężar przekleństwa dźwigał Izaak. Gdy Jezus wszedł do wód Jordanu, dźwigał ciężar przekleństwa całego rodzaju ludzkiego. Dźwigał ciężar grzechu pierworodnego, a w nim także ciężar naszych grzechów. Sam zaś wziął do ręki swojej ogień i nóż i poszli razem pospołu. To, że Abraham wziął ogień i miecz, może oznaczać, i że sam to niósł, że życie Jezusa, tak jak życie Izaaka, spoczywało w rękach Bożych. Tak jak życie Izaaka spoczywało w rękach Abrahama, bo on miał ogień i miecz. Ogień i miecz to cierpienie i śmierć. I szli obaj pospołu. Inne tłumaczenia mówią, szli razem. Możemy powiedzieć, że szli ramię w ramię. I tak czytamy o naszym Panu Jezusie i o Bogu w Ewangelii Świętego Jana w 10 rozdziale od 29 wersetu takie słowa. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak jak Abraham i Izaak szli razem pospołu. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Gdy szli na tą górę, rozmyślali zarówno jeden, jak i drugi o tym, co się ma stać. A ponieważ Izaak w tym czasie już był dorosłym człowiekiem, więc zapytuje ojca swojego nieśmiało, Ojcze mój, oto jestem. Odpowiada tak, jak Abraham odpowiedział Bogu, gdy zawołał, Abrahamie, weź syna swego jedynaka. I Abraham odpowiedział, oto ja. Oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? No, jako dorosły człowiek dokładnie wiedział, jak już się zbliżali do miejsca ofiary, no jest wszystko, co trzeba. Ogień, drwa, miecz, tylko nie ma samej ofiary. Więc zapytuje swojego ojca, gdzie jest jagnię na całopalenie? Myślę, braterstwo, że gdy się zastanowimy, co musiało się dziać w sercu Abrahama, jak odpowiedzieć swojemu synowi na to pytanie. Myślę, że to jest moment, który jednoznacznie możemy określić jako złamane serce. Jestem przekonany, że to pytanie łzy z oczu wycisnęło Abrahamowi. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. Tak jak Abraham był poddany Panu, tak Izaak z tej historii, z tego opisu był poddany i miał pełne zaufanie do swojego ojca. Już nie dociekał dalej. Zaufał, uwierzył, Bóg upatrzy sobie jagnię. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. To też myślę, braterstwo, że Abraham musiał w końcu Izaakowi powiedzieć, że to ty jesteś tą ofiarą. Izaak musiał się zgodzić. Nie wyobrażam sobie, że gdyby Izaak nie chciał, że Abraham dałby mu radę związać go, takiego dorosłego człowieka. Ta historia uczy nas o tym, że pomiędzy Abrahamem i Izaakiem było pełne zaufanie i współdziałanie w wypełnieniu Bożej woli. To była rzecz nadrzędna, zrobić tak, jak Bóg powiedział. I Abraham, idąc na górę, musiał do tego Izaaka przekonać. I podobnie jest w naszym życiu. Poznawszy prawdę, staramy się przekonać naszych synów, nasze dzieci, do tego, żeby weszli tak jak Jezus do wód Jordanu. Żeby złożyli z siebie ofiarę. I myślę, że błogosławieni są ci, którzy tak żyją, że potrafią dziadki swoje wychować w prawdzie. Ale też musimy mieć świadomość następnego kroku, bo następnym krokiem jest co? Jest śmierć. Bo nie było inaczej w przypadku Izaaka, nie było inaczej w przypadku Jezusa i nie będzie inaczej, nie spodziewajmy się, w przypadku wszystkich tych, którzy wstępują na tą drogę. Potem związał syna swego Izaaka, położył go na ołtarzu na drwach, wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Ołtarzem dla Pana Jezusa było czynienie Bożej woli, a wolą Bożą były cierpienia, był krzyż i śmierć. Związał Izaaka. To znaczy, że Izaak musiał się z tym zgodzić. A Abraham musiał być przekonany głęboko o tym, o czym wspomina apostoł Paweł, o jakiejś formie zmartwychwstania Izaaka. Jezus, podobnie jak Izaak, został położony na ołtarzu Bożej woli w wodach Jordanu. I werset 10 mówi, że wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął miecz, aby zabić syna swego. Jak to mogło się stać? Jak to wyglądało? Czy potrafimy to powiedzieć? No myślę, braterstwo, że nie, ale po części usiłujmy. Nie wyobrażam sobie, żeby ojciec zabijał swojego syna i patrzył na tą rzecz. I myślę, że Abraham, gdy podniósł swoją rękę z mieczem, to prawdopodobnie odwrócił swój wzrok. Co musiało się dziać w sercu Abrahama, gdy miał rękę uniesioną w górze z mieczem? To jest ułamek sekundy, żeby tylko puścić tą rękę i Izaak nie żyje. Myślę, braterstwo, że my, ojcowie, podobnych rzeczy doświadczamy w życiu naszym. Być może nie wszyscy, ale myślę, że wielu z nas karało swoje dzieci i uderzało pasem, biczem, ale braterstwo, to nie to, co Abraham. Co innego jest mieć w ręce pas i wiedzieć, że się uderzy dziecko i że ono wstanie, a co innego jest mieć w ręce miecz i go puścić i już nigdy nie wstanie. I myślę, że dla każdego ojca jest to ciężka sprawa wlać dziecku. No ale czasami trzeba. Bo czasami jest lepiej wlać, niż żeby się mieli we dwóch pobić i wieść ich do szpitala. Ja tak raz sobie siedzę w pokoju na dole, a na górze sufit się chce zawalić. Idę na górę i się pytam, co się dzieje. No ten zamiast grać w piłkarzyków, to ten mnie pstryka kulką. No i gdzieś tam pstryknął w głowę, czy gdzieś w ciało. To ten młodszy też wcale nie jest taki mały. Wziął tego starszego i tłucze głową o podłogę, bo trzeba mu wytłumaczyć, prawda? To ja wolę wlać jednemu i drugiemu, żeby mieli, poczuli na pewnych częściach ciała, że tak nie można, niż żeby z nimi za chwilę jechać do szpitala. Ale trzymać bicz w ręku swoim to jest całkiem co innego niż trzymać miecz i zabić. I gdy patrzymy na pozaobraz, to myślę, że on pokazuje nam, że Abraham właśnie najprawdopodobniej nie patrzył na Izaaka w momencie, gdy miał podniesioną dłoń z mieczem. Bo to jest wprost niemożliwe dla ojców. I gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, 45 i 46 werset, jako wypełnienie tego momentu w historii Abrahama, to tam mamy wspomniane takie słowa. A od 6 godziny do godziny 9, czyli w czasie, kiedy następowała śmierć Pana Jezusa, ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Te słowa świadczą o tym, że Bóg jakoby odwrócił swoje oblicze od śmierci swojego Syna. Nastąpiła ciemność. Innymi słowy, Bóg literalnie jakoby nie widział tej śmierci, bo to było w ciemności. I myślę, że podobnie było z Abrahamem i Izaakiem, że Abraham odwrócił swoją twarz, swoje oblicze od związanego Izaaka na ołtarzu w momencie, kiedy miał rękę z mieczem w górze. Ale na szczęście zawołał anioł Boży: Abrahamie, Abrahamie. Tak jak Abraham odwrócił swoje oblicze, tak Bóg nie mógł patrzeć na śmierć Jezusa. Dlatego na ziemi stała się ciemność, a aniołowie zapewne oglądali tę ofiarę i podziwiali męstwo, bezwzględne posłuszeństwo i potężną wiarę. I werset 12 poucza nas: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Nie wyciągaj ręki swej na dziecię, na chłopca. Dlaczego? Dlaczego tak Bóg tak rozwiązał tą sytuację? Dlatego, bo ofiara Izaaka nic by nie dała. Nie mogła być ona okupem za cały rodzaj ludzki. Bóg poprzez to wydarzenie pozwolił Abrahamowi odczuć, jak to będzie. I podobnie i nam czasami poprzez ciężkie doświadczenia pokazuje, czym jest miłość Boża. Bo to jest inaczej, jak czytamy tą historię, jak się głęboko nad nią zastanawiamy, a inaczej, jak nasze serce jest złamane. Ale obyśmy potrafili się uczyć z doświadczeń innych i odczuwali te doświadczenia jak swoje własne. Ofiara Izaaka nie pomogłaby w żaden sposób rodzajowi ludzkiemu. Byłaby to rzecz niezrozumiała dla nas, dla wszystkich, którzy czytają Słowo Boże. W tej historii to był moment graniczny, a wszystko, co się działo do tej chwili, pozwalało zrozumieć, odczuć Abrahamowi Boże uczucia i to, ile odkupienie świata będzie kosztować Boga. Abraham, możemy rzec, był doświadczony więc pod każdym względem. I tylko Bóg, Stworzyciel całego świata, nazywa siebie Bogiem tych trzech mężów. Nikogo innego z ludzi Bóg nie nazwał siebie poza Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Werset 13 uczy nas, że na miejsce Izaaka był ofiarowany baranek, który w pierwszej kolejności wyobraża kogo? No przede wszystkim tego, którego zastępował, czyli Izaaka, a następnie Pana Jezusa w chwili śmierci na krzyżu, uwiązanego, przybitego, upokorzonego i doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. I werset 14 mówi: Pan obmyśli. Tak nazwał to miejsce. Abraham zrozumiał odkupienie świata. Te słowa o tym świadczą. Może nie we wszystkich szczegółach, ale odczuł, co to znaczy ofiarować syna swego jednorodzonego. Zrozumiał, że Bóg obmyśli okup za człowieka. Słowa te świadczą o tym, że należy pokładać nadzieję jedynie w Bogu, pomimo tego, że nie wszystko dzisiaj jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć. Nie potrafimy na każde doświadczenie naszego życia odpowiedzieć: dlaczego tak, Panie, się stało? Możemy pytać, dociekać i po części tylko rozumieć, tak jak po części Abraham rozumiał, ile Boga będzie kosztowało odkupienie całego świata. Na górze Pańskiej będzie obmyślono. To znaczy, że w Królestwie Bożym będzie już obmyślono. Dlatego Abraham nazwał to miejsce Pan obmyśli, Pan zaopatruje, ale po dziś dzień nie mówi się Pan obmyśli, tylko na górze Pańskiej będzie obmyślono. Bo dlaczego tak się mówi? Dlatego, że odkupienie jest już dokonane. I myślę, że ta historia pozwala nam zrozumieć ciężkie doświadczenia naszego życia. Po części odpowiada nam, czym była ofiara Jezusa, czym będzie ofiara Kościoła, jeżeli się w zupełności dopełni. I jeszcze chciałbym tylko chwilkę wspomnieć, wrócić do święta trąb. Wspomnieliśmy o trąbieniu, że było to pokazane, jakoby to trąbienie odzwierciedlało to, co się działo na górze Moria, prawda? Ten pierwszy dźwięk długi, jakoby zapytanie, dlaczego złamane serce i płacz serca po śmierci, po ofiarowaniu Izaaka. Ale przeczytaliśmy, że w tym dniu też miały być składane ofiary. I inny fragment Świętej Księgi, 4 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, dokładnie opisuje, jak Żydzi, jakie ofiary mieli składać. W 7 miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb. I złożycie na ofiarę całopalną jako woń przyjemną dla Pana jednego cielca i jednego barana. 7 rocznych jagniąt bez skazy. To były ofiary całopalne. A na ich ofiarę z pokarmów śniedną 0,3 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na cielca, 0,2 efy na barana. Braterstwo, co te ofiary miały oznaczać? Myślę, że po rozważeniu tego, na jaką pamiątkę to było czynione, te ofiary są dla nas czytelne. Te ofiary przypominały Żydom to, co się stało na górze Moria. Cielec to Izaak, to Jezus wchodzący do wód Jordanu, a baran to baran, który był zabity. Jako żywo pokazanie tego obrazu. To śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 0,3 ofiary śniednej, zaczynionej oliwą na cielca i 0,2 efy na barana. Jakoby na tą jedną ofiarę 0,5 efy. Liczba 5 to jest liczba człowieka. To jest odzwierciedlenie tego, że ofiarę za cały świat, żeby była złożona ofiara za cały świat, to nie może być cielec i baran, ale musi być człowiek. Człowiek stojąc na rozstawionych nogach z rozłożonymi rękami tworzy zarys gwiazdy pięcioramiennej. Człowiek ma 5 palców u każdej nogi i ręki. 5 ksiąg prawa mojżeszowego określało pełny wymiar człowieczeństwa, które mogły być zaakceptowane przez Boga. Wiemy, że wzór ten był nieosiągalny dla doskonałego człowieka. Stąd też liczba 5 odnosi się do potrzeby usprawiedliwienia niedoskonałości człowieka. Ten dzień Żydzi jeszcze mieli składać 7, jako ofiarę całopalną, 7 rocznych jagniąt bez skazy i za nich ofiarę śniedną, ale w 5 wersecie mówi i jednego kozła jako ofiarę za grzech, aby dokonać za was przebłagania. Ofiara całopalna to znak łączności z Panem Bogiem, znak zupełnego Jemu posłuszeństwa, tak jak Abraham i Izaak szli razem pospołu na górę Moria. Ofiary śniedne prawdopodobnie przedstawiają uwielbienie, chwałę, jako Jezus i Kościół zanoszą Bogu w tym ciele. A więc tych 7 rocznych jagniąt bez skazy, to w tym możemy widzieć ofiarę Kościoła, za które była czyniona ofiara śniedna. 0,7 efy. 1/10 na każde jagnię 7 jagniąt. Ale tylko jedna ofiara za grzech. Ofiara kozła. Myślę, że to pokazuje, że Kościół, który składa z siebie ofiary, tak jak Izaak, tak jak Pan Jezus, potrzebuje najpierw usprawiedliwienia grzechów. A więc możemy składać ofiary, możemy wędrować na górę Moria tylko w momencie położenia wszelkiej nadziei w ofierze Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy, gdy nasze grzechy będą przebłagane. Co to znaczy zatem siedzieć z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios? To obchodzić to święto na pamiątkę tego wydarzenia. To świętować nowy rok, głowę roku, stworzenie świata, ofiarowanie Izaaka, rozmyślać o wejściu Jezusa do wód Jordanu, o Jego śmierci na krzyżu i rozsądzać nasze ofiarowanie. Siedzieć przy stole z Abrahamem i Izaakiem, to słyszeć dźwięki szofaru, to wołać do Pana, to mieć złamane serce i łzy w oczach. To odczuć w życiu swoim, co to znaczy stracić syna jedynaka. To oddawać Bogu chwałę za wszystkie trudności i doświadczenia. To niestety nigdy nie oznacza łatwego życia. To wspominać, co się stało na górze Moria i na górze Golgota. Siedzieć przy stole z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem, to poczuć się dzieckiem obietnicy, poczuć się Izaakiem, nasieniem obietnicy. Siedzieć przy stole z Abrahamem i Izaakiem, to być w zgromadzeniu ludu. Tak jak Żydzi w to święto zgromadzali się w swoich domach, synagogach, to być w zgromadzeniu świętych, to mieć łączność z nimi i społeczność z nimi, tak jak w rodzinie. Siedzieć przy stole z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem, to tak jak święty apostoł Paweł nas naucza, być uczestnikiem korzenia i tłuszczu drzewa oliwnego, to zważyć dobrotliwość Bożą, to zawołać tak jak Dawid: koronujesz rok dobrocią Twą, to zważyć surowość Bożą, bo dni nowego roku to dni sądu, grozy, to 10 dni skruchy. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, braterstwo, kończąc, życzę braterstwu, aby te uczucia o tym, co stało się na górze Moria, na górze Golgota, aby to, co czasami nas dotknęło w życiu, było pobudką do rozmyślania, do wołania do Boga, dlaczego. Myślę, że to wszystko jest ku naszej nauce. I nie sądzę, jak niektórzy powiadają, żeby to było za grzechy nasze, żeby to było karą. Ale my przecież jak Abraham z żądnością chcemy wiedzieć, jak to będzie z zabraniem Kościoła, jak to będzie w Królestwie Bożym. Dlatego też, tak jak apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdziale, 33 wersecie powiada: my również wołamy o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Myślę, że w tym ciele po części. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać obietnicę? No, nie było tak. Zawsze pierwszy dawał Bóg. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.